Dwie minuty po ósmej, czas na gościa Radia Z. W studiu Beata Lubecka.
Gościem Radia Z jest dzisiaj Joanna Scheuring-Wielgus, Lewica, Klub Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
Witam, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Dawno, dawno temu Nowoczesna, a potem Partia Teraz. Pani poseł, pewnie pani o tym słyszała, że Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, kandydatka opozycji na rzecznika praw obywatelskich, wycofała się, poddała się. Już nie będzie startować, jak powiedziała w mediach społecznościowych, nagrała takie swoje wystąpienie i powiedziała tak: nie chcę brać udziału w teatrze, jaki urządza się z wyboru jednego z najważniejszych urzędników w państwie. W związku z tym, czy opozycja jeszcze zaproponuje swojego kandydata, czy też już się podda, czy wywiesicie białą flagę?
Przede wszystkim dziękuję pani Zuzannie Rudzińskiej-Bluszcz za tę walkę, której się podjęła. Natomiast ja uważam, że obowiązkiem opozycji jest znalezienie wspólnego kandydata, takiego, który w końcu zostanie wybrany. I opozycja powinna wspólnie razem takiego kandydata wybrać.
Tylko kto by się podjął takiej misji, skoro to jest, jak widać, mission impossible?
Pani redaktor, nie ma rzeczy niemożliwych, nigdy nie można mówić nigdy. Uważam, że jest to do zrobienia i trzeba walczyć. Trzeba walczyć do końca tak, aby to wygrał kandydat opozycji, szeroko rozumiany.
No, nawet Prawo i Sprawiedliwość ma problemy z przeforsowaniem swojego kandydata, jako że w Senacie opozycja ma większość, więc no to rzeczywiście jest mission impossible. Wracając do Lewicy, wybudziliście się chyba trochę z takiego zimowego letargu, zorganizowaliście konwencję w sobotę, prezentowali się przede wszystkim młodzi ludzie, młodzi aktywiści i młode aktywistki i rozumiem, że postanowiliście zawalczyć o młodego wyborcę, tego najmłodszego i chcecie odbić młodych wyborców Konfederacji, tak?
Przede wszystkim my przygotowywaliśmy się do cyklu konwencji, które będą też w najbliższym czasie, bo to nie jest jedyna konwencja, która się odbyła. I rzeczywiście zaczęliśmy od młodych, daliśmy scenę młodym, słuchaliśmy młodych, to było dla nas bardzo ważne. Proszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądają badania ostatnie. Zresztą nie ostatnio, do jakiegoś czasu już jest taka tendencja, że jednak młodzi bardziej skręcają w lewo, bardziej mają poglądy takie jak partie lewicowe.
Tak, tylko problem w tym, że czy będą głosować na lewicę, to jest pytanie, ponieważ w sondażach jakoś no, nie brylujecie specjalnie. Już nie wspomnę o tym, co się wydarzyło po wyborach prezydenckich, kiedy wasz kandydat miał wynik 2,21. No w ostatnim sondażu trochę się odbyliście, można powiedzieć, ponad 11%. Ale to rozumiem, że wynik tego, że wspieracie dostęp do aborcji.
Pani redaktor, przede wszystkim naprawdę traktujmy serio te sondaże. One są pewnym obrazem w chwili, która w danym momencie jest. I rzeczywiście wczoraj one były dla nas dobre, za moment mogą być znowu złe.
No ale nie wyrażacie na główną siłę po stronie opozycyjnej.
Pani redaktor, ale my jesteśmy cierpliwi i konsekwentni i tendencja, jeżeli chodzi o lewicę, jest wzrostowa i to akurat mnie bardzo cieszy. Do 2023 roku mamy trochę czasu i o młodych trzeba walczyć, dlatego że ja uważam, że powinniśmy walczyć o Polskę przyszłości dla młodych, dla naszych dzieci, dla moich synów, dla synów i córek moich kolegów i koleżanek, dlatego że jeżeli nie będziemy myśleć o Polsce przyszłości, to niestety zostaniemy w średniowieczu, który nam teraz serwuje Prawo i Sprawiedliwość.
I to młodzi mają niby przesądzić o tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość przestało rządzić, żeby Zjednoczona Prawica straciła władzę?
Przede wszystkim młodzi są pokoleniem takim zupełnie innym niż to pokolenie, które wchodziło do polityki po 89 roku. Młodzi są tymi przedstawicielami, dla których Unia Europejska jest czymś oczywistym, dla których bycie w sieci jest czymś normalnym, dla których otwartość granic jest czymś normalnym. To młodzi tak naprawdę po raz pierwszy po 89 roku tak bardzo kategorycznie i stanowczo wyrażają swoje opinie.
No, wyrażają w taki sposób, że czasami to włos jeży na głowie. No, niektórzy zarzucają, że jednak ten język jest bardzo mocny.
Pani redaktor, ja jestem mamą trzech synów i mnie włos nie jeży się na głowie. Ja współpracuję z młodymi, mam młodych w domu i bardzo im kibicuję. I jestem pełna uznania dla młodego pokolenia, dlatego uważam, że to młode pokolenie wskaże w 2023 roku, jaka będzie ta Polska. I my jako Lewica mówimy, że chcemy dokładnie takiej Polski, jak mówili nam na naszej konwencji młodzi przedstawiciele młodzieżówek lewicowych.
Zaproponowaliście dekalog. No jeden z tych punktów w waszym lewicowym dekalogu jest to, że żeby zabudować tanie mieszkania. I to miałby powstać taki państwowy deweloper, nazwijmy to w ten sposób, który miałby wybudować 2 miliony mieszkań. Jaki jest koszt tego programu?
Pani redaktor, to nie my zaproponowaliśmy, to młodzież zaproponowała, a my zobowiązaliśmy się, że to zrealizujemy. Więc na kolejnych konwencjach będą te rzeczy przez nas przedstawiane, żebyśmy się zrozumieli. Młodzi zaproponowali.
Ale ile będzie kosztować taki program? Już przeanalizowaliście to?
Nie, na razie tego nie ma. Będzie kolejna konwencja, na której będziemy się odnosić do konkretnych postulatów, które zostały nam przekazane na tej konwencji, wtedy państwo wszystko poznajecie. Poznacie.
No, przepraszam bardzo, ale wcześniej to też był wasz postulat, tylko że wtedy proponowaliście przy okazji chyba, nie wiem, czy to wyborów parlamentarnych, czy do Europarlamentu, chyba parlamentarnych, budowę miliona tanich mieszkań. Także to też był wasz postulat, ale tutaj rozumiem, że oferta została przebita. Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co wydarzyło się w sieci, co to prawda jest taki mini skandal, ale jednak obrazuje pewne relacje na opozycji, po stronie opozycyjnej. Katarzyna Lubnauer, pani była koleżanka z Nowoczesnej, wytknęła wam, że chociaż promujecie równość kobiet i mężczyzn, to jednak podczas tej konwencji za mało było tych kobiet, za mało było widoczne. I co odpisał jej w mediach jeden z liderów lewicy, Włodzimierz Czarzasty z SLD? Kaśka, nie bądź głupia, proszę, i nie powtarzaj bzdur, obejrzyj konwencję młodzieżówek lewicy i napisz coś mądrego, jak potrafisz coś od siebie mądrego w tej sprawie napisać. To ma być szacunek, przecież ta wypowiedź jest nie do przyjęcia. Jest mało elegancka, to mówiąc najoględniej, nie chcę używać tutaj gorszych słów, jest protekcjonalna, jest nie do przyjęcia.
Ale ja, panie redaktorze, ja się zgadzam, ja bym na przykład takich słów nie użyła, natomiast Katarzyna Lubnauer powinna, zanim wydaje taką opinię, obejrzeć naszą konwencję. Na naszej konwencji był zachowany parytet, zarówno polityczny, jak i parytet wśród dzieciaków.
Dobrze, ale ja pytam o te słowa pana przewodniczącego Czarzastego, bo przecież pani jednak wsparła Czarzastego w sieci, pisząc, że Kasia, zobacz konwencję, jedz przy tym Snickersa, a potem dopiero komentuj. No i tutaj taka złośliwość.
Pani redaktor, pozdrawiam Kasię Lubnauer. Powiedziałam przed chwilą, że ja bym na pewno się tak nie wypowiedziała jak Włodek Czarzasty.
Ale jak nie wspomniała pani przewodniczącego Czarzastego, że ta wypowiedź jest nie do przyjęcia i że nie powinniście tak zwracać do posłanki.
Pani redaktor, z Włodkiem się spotkam na pewno dzisiaj, więc będziemy sobie o tym rozmawiać. Natomiast tak jak mówiłam jeszcze raz przed chwilą, ja bym tak nie powiedziała. Natomiast uważam, że jeżeli ktoś, ktokolwiek chce coś komentować, to najpierw powinien to zobaczyć. Ja Katarzynę naszej konwencji nie widziała, więc ją zapraszam do tego,
aby ją zobaczyła. Ale czy to mimo wszystko usprawiedliwia takie słowa użyte przez jednego z liderów lewicy, pani która redaktor, promuje równość mężczyzn i kobiet? To rozumiem, redaktor, że w ramach mężczyzn równości mężczyzn i kobiet promocji można po prostu obrażać posłanki.
Pani redaktor, równość mężczyzn i kobiet była na konwencji. Katarzyna powinna najpierw ją obejrzeć, a później ją komentować. Natomiast nie podoba mi się stwierdzenie Włodka i tyle. No, odpowiedziałam to już trzeci raz.
Ale jakoś mnie pani nie przekonała. Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy, jest z nami dzisiaj. Teraz dziękujemy słuchaczom i słuchaczkom. Od teraz już jesteśmy tylko na Facebooku i na radio.z.pl. Beata Lubecka, proszę zostać z nami. Powrócę jeszcze do tej propozycji budowy mieszkań, ponieważ to nie jest takie proste i łatwe, co pokazały rządy Prawa i Sprawiedliwości. Przecież Prawo i Sprawiedliwość obiecywało 3 miliony mieszkań do 2030 roku. No i na razie, jak pokazują statystyki, to do stycznia 2021 roku, czyli tego roku, wybudowano lub w budowie jest nieco ponad 26 tysięcy mieszkań w ramach tego programu, a wiele z nich nie jest tanich. Co więcej, niektóre budynki są zagrzybione z powodu błędów konstrukcyjnych.
No i co ja mam? To, jak ja mam
to dlaczego
Prawo
wam się ma, dlaczego
Prawo
wam
i Sprawiedliwość
się
tego nie zrali? Pani redaktor, być może Prawo i Sprawiedliwość do tego podeszło nie tak jak należy. Ja zwrócę uwagę na to, że jednak są samorządy i takim przykładem jest na przykład Słupsk, w którym rządził Robert Biedroń. Dało się takie mieszkania komunalne wybudować. Natomiast ja nie jestem
ale to jest
ekspertką
skala
Słupska, od mieszkalnictwa.
A tutaj są
2
miliony
ja
mieszkań,
ten...
to chociaż wiecie, w jakim horyzoncie czasowym to ma być wybudowane? W ciągu 10 lat czy 15?
Nie jestem ekspertką akurat w tym temacie. To jest idea fix Włodka Czarzastego, więc mam taką propozycję, że jak kiedyś pani Włodka Czarzastego zaprosi, to może go pani zapytać o szczegóły, bo to jest akurat
taki. A tę wypowiedź też zapytam. Jak kiedyś Włodka Czarzastego, jak to pani określiła, zaproszę.
Proszę bardzo.
Bo ja nie
proszę.
Jestem z panem przewodniczącym na ty. Żeby było jasne.
Dobrze.
No to akurat jest ważny postulat, bo jak pokazują też badania, no to bardzo późno się usamodzielniają młodzi Polacy właśnie z takiej przyczyny, że po prostu nie stać ich na kupno mieszkania albo na wynajem. W związku z tym mieszkają z rodzicami. No i tak na dobrą sprawę to w Polsce młodzi Polacy usamodzielniają się dopiero, wyfurwają spod tych rodzicielskich skrzydeł dopiero w okolicach 28 roku życia. Później niż
tak
Szwedzi, później niż Niemcy.
Tak, no ale to właśnie na to zwrócili uwagę młodzi ludzie i to jest jeden z postulatów, który będziemy realizowali. Oni nam dali te postulaty na tacy i my się zobowiązaliśmy, że będziemy je realizować i na pewno się do tego dobrze przygotujemy i podamy wszystkie rozwiązania. Rzeczywiście, ja się cieszę, że ta dyskusja w ogóle jest, bo o tym się nie mówi, tak, zupełnie, a to pokazują młodzi ludzie i bardzo mnie cieszy ta dyskusja pomiędzy właśnie młodymi lewicowcami, a na przykład korwinistami, którzy uważają zupełnie inaczej, bo jak zresztą słyszeliśmy, tak, w całej tej dyskusji, że młodzi się lenią, nie pracują, tak, albo nie chcą pracować, bo są leniwi, bo się nie uczą, to są totalne bzdury. Młodzi się uczą, młodzi biorą dodatkowe prace, młodzi chcą się usamodzielnić, ale proszę zwrócić uwagę na to, że nie ma w Polsce takich możliwości. Są umowy, tak zwane, mówimy na nie, śmieciowe, które są bardzo często właśnie młodym ludziom proponowane. Nie ma tej perspektywy rozwoju i naprawdę nie jest łatwo. Ja współpracuję.
To ja wiem,
z młodym...
to już ta diagnoza jest znana generalnie, tylko co dokładnie zrobić, żeby śmieciówki z rynku w ogóle zlikwidować, wyprzeć,
no to,
wycofać.
No to wszystko, te wszystkie 10 postulatów będzie rozwijanych na kolejnych konwencjach. Będziemy się odnosić zawsze do konkretnych grup społecznych i będziemy to wyjaśniać. Proszę nam dać szansę opowiedzieć o tym.
Następna równość małżeńska, będzie... czyli małżeństwa jednopłciowe, to też jest kolejny postulat tego dekalogu, tylko że zakładając, że lewica znajdzie się, jeśli wygra opozycja, znajdzie się w rządzie, no to kto miałby to przegłosować się w parlamencie? Bo z tego, co pamiętam, to jakoś przez 8 lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, nie udało się wprowadzić związków małżeńskich, a z kolei Szymon Hołownia, kiedy startował w wyborach prezydenckich, to mówił, że gdyby taką ustawę dostał, to by ją zawetował. Czyli nie jest za małżeństwami jednopłciowymi.
No to znaczy, że ani Platforma, ani Szymon Hołownia nie rozumieją, że miłość to po prostu miłość. I więc gdybym ja patrzyła na to, co teraz mówi Platforma, co teraz mówi Hołownia, że czegoś nie zrobi, to generalnie w ogóle za nic się bym nie zabierała. Natomiast trzeba pracować nad zmianą świadomości i my to robimy. Proszę zwrócić uwagę, jak zmieniła się opinia publiczna na temat liberalizacji prawa aborcyjnego. Zmieniła się i trzeba o tym mówić, trzeba do tego dążyć. I nawet jeżeli teraz, w 2021 roku, myślimy sobie, że się nie da tego przegłosować, to trzeba wprowadzać ten temat do debaty publicznej, bo miłość to miłość i każdy ma prawo do tego, aby zawrzeć związek małżeński i aby po prostu się kochać. Nikt nie ma prawa ich dyskryminować i my jesteśmy za tym i o tym mówimy i o tym też mówią młodzi ludzie bardzo głośno.
A jeśli chodzi o prawo do aborcji, no to jak w takim razie to podważyć, jeśli chodzi o ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie. No ja rozumiem, z waszych ust padają pewnie określenia, że to jest pseudo-trybunał, czy też Trybunał Julii Przyłębskiej, ale były sędzia chociażby Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński wypowiadał się w mediach i mówił, że nie ma podstawy prawnej ani trybu, by uchylić to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Pani redaktor, mnie się w ogóle wydaje w momencie, że w momencie, kiedy PiS odejdzie do władzy, trzeba jakby na nowo pochylić się nad wszystkimi instytucjami i całym tym bajzlem, który zaproponował nam Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 6 lat. Mówię o tym bajzlu takim prawniczym. Być może trzeba będzie jedną ustawą te wszystkie złe ustawy, które zostały wprowadzone i które zrujnowały nasze instytucje, odciąć i zacząć wszystko od nowa. I wtedy, w momencie, kiedy zaczniemy wszystko od nowa, wtedy kiedy zostanie to uporządkowane tak, żeby przeprowadzić to w inny sposób, to zaczniemy jakby podchodzić do kolejnych ustaw i kolejnych działań.
Ale jak pani sobie to wyobraża, zlikwidowanie tego Trybunału Konstytucyjnego, który teraz działa aktualnie i gdzie są prawie sami nominaci Prawa i Sprawiedliwości i co? I nagle po prostu unieważnia się ten Trybunał Konstytucyjny, powołuje się nowy? Na jakiej podstawie?
Wiem, że pracują nad tym środowiska prawnicze i eksperckie. Mówię o tych środowiskach jak Wolne Sądy na przykład, tak, czy środowiska stowarzyszeń sędziowskich. I wiem, że takie pomysły powstaną i naszym obowiązkiem polityków, tych, którzy wejdą do kolejnego parlamentu, jest skorzystać z tych propozycji i wprowadzić je po prostu w czyn.
A nie obawiacie się, że głosy wam będzie odbierać Platforma Obywatelska, która jednak opowiedziała się za możliwością dokonywania aborcji do 12 tygodnia ciąży?
Pani redaktor, to super, że Platforma Obywatelska po 20 latach w końcu zrozumiała, że prawo do bezpiecznego przerywania ciąży jest prawem człowieka. I ja się z tego cieszę. Oczywiście może mi się nie podobać sposób, w jaki to robią, że jednak znowu dają jakieś ograniczenia, ale to, że Platforma Obywatelska miała odwagę w końcu to z siebie w jakiś sposób wyrzucić, to jest okej, tak? Bo to też pokazuje, że te wszystkie protesty, że wszystkie działania feministyczne kobiet, które trwają od wielu, wielu lat, są pewną formą nacisku i powodują zmianę. Natomiast ten punkt sprawdzam będzie w momencie, kiedy będzie na przykład ustawa obywatelska, legalna aborcja bez kompromisu, kiedy będzie trzeba nad tym zagłosować, bo z tego co wiemy, w Platformie Obywatelskiej nie ma większości, żeby takie prawo przeprowadzać i wtedy zobaczymy, czy Platforma mówi na serio, czy raczej udaje.
Ale czy aborcja ma być też jakąś formą antykoncepcji? No to chyba powinna być jednak ostateczność.
Pani redaktor, my w ogóle nie powinniśmy mówić takim językiem, bo to, co teraz pani powiedziała, jest językiem fundamentalistów. Tak, nie ma czegoś takiego jak aborcja zrównana z antykoncepcją. Aborcja powinna być dostępna, po prostu powinna być bezpieczna i dostępna. Koniec, kropka. Nie używajmy stwierdzeń, które narzuciły nam środowiska fundamentalistyczne. Kolejne takie określenie, aborcja na życzenie. Nie ma czegoś takiego jak aborcja na życzenie, bo sugeruje się, że to jest jakaś, nie wiem, fanaberia, przyjemność. Aborcja powinna być dostępna, jest po prostu prawem człowieka, prawem kobiety. I tak samo od razu dodam, kolejna rzecz, która bardzo często jest, przewija się w mediach, to mówienie o tym, że aborcja jest eugeniczna. Aborcja nie ma kompletnie nic wspólnego z eugeniką. Aborcja, ta, o której mówimy, która teraz jest w dyskusji przez ten wyrok tak zwanego Trybunału, to jest aborcja z przyczyn embriopatologicznych, czyli wad płodu. Koniec, kropka. Uważam, że język jest tutaj kluczowy, więc nie mówimy aborcja na życzenie, nie mówimy aborcja eugeniczna i tak dalej, i tak dalej. Aborcja powinna być dostępna, jest zabiegiem medycznym, a kobieta powinna mieć prawo wyboru.
Jest pytanie od słuchacza. Jerzy pyta. Pani poseł, czy poprze pani pomysł hospicjów perinatalnych? Oczywiście wiem, że dla pani idealnym rozwiązaniem byłaby liberalizacja prawa aborcyjnego, ale zapewne szybko to się nie stanie, więc trzeba będzie podejmować decyzje przy obecnych regulacjach prawnych.
Pani redaktor, takie hospicja istnieją, tak? One teraz, powiedzmy, w dyskusji publicznej zaistniały, ale one istnieją. Ja jestem zawsze za takim zdaniem, że kobieta powinna mieć wybór. Jeżeli kobieta zdecyduje sama przed sobą, że chce urodzić dziecko z wadami genetycznymi i chce być w takim ośrodku perinatalnym, to ma do tego prawo. Jeżeli kobieta zdecyduje, że nie chce urodzić dziecka z wadą i chce dokonać aborcji, to niech tak zdecyduje. Nikt z nas nie powinien decydować za kobiety. Natomiast powinniśmy jako państwo dać możliwość kobietom w tych właśnie wyborach. Więc jeżeli chce urodzić tak, no to proszę bardzo, niech idzie do tego ośrodka i ma tam zapewnioną opiekę. Jeżeli chce dokonać aborcji, to też niech będzie traktowana w sposób ludzki i humanitarny. I już, wybór jest tutaj tak naprawdę najważniejszym elementem tej całej dyskusji.
Wśród tych postulatów również pojawił się taki, żeby wyprowadzić religię ze szkół. No ale pamiętam, że kiedy rządziło SLD, kiedy rządziła Lewica, no to jakoś nie było takich pomysłów. Wtedy nawet moglibyśmy chyba powiedzieć o takim jednak nieformalnym sojuszu władzy, czy też tronu z ołtarzem, jak to się mówi.
Liczę tak na szybko, SLD rządziło 15 lat temu, pani redaktor. 15 lat temu.
Od 2001 do 2005 roku.
Tak, to jest szmat czasu i przez ten szmat czasu naprawdę dużo się zmieniło. Religia nie powinna być w szkołach. Ja lada moment z Agatą Widuszko-Zyglewską pokażemy mapę finansów Kościoła, pokażemy jak bardzo Kościół jest bogaty, jak bardzo jest uprzywilejowany i jak bardzo jest traktowany przez polityków wszystkich maści w sposób taki, który nie powinien być traktowany. No niestety, jakby cieszę się też, że ta debata na temat rozdziału pomiędzy państwem a Kościołem jest już w debacie publicznej, że zaczynają zauważać te sprawy, też inne ugrupowania i jestem przekonana, że te zmiany w końcu nastąpią.
A co się dzieje w pani sprawie? Bo z tego co pamiętam, to Zbigniew Ziobro wnioskował o to, żeby uchylić pani immunitet i chce panią postawić przed sądem za to, że wtargnęła pani do kościoła, czy też protestowała pani w kościele 25 października, była tam pani mąż, mieliście takie proaborcyjne hasła. Co się dzieje w tej sprawie? Ten immunitet jest już pani uchylony, bo szczerze mówiąc nie mogłam znaleźć takiej informacji, ale być może coś przeoczyłam.
Pani redaktor, no nic się nie dzieje. To jest trzeci raz, jak próbuje się mi odebrać immunitet i mnie przestraszyć. Nic się nie dzieje, czekam, zobaczymy, co się wydarzy. Natomiast mój mąż został przesłuchany w prokuraturze i zobaczymy, co będzie dalej.
Czyli w ogóle jeszcze nie było takiego wniosku o uchylenie immunitetu dla pani?
Nie, na razie nic się takiego nie zdarzyło. Dla internautów mogę powiedzieć, że wygląda to w ten sposób, że najpierw powinno się to pojawić na komisji regulaminowej, powinnam być tam zaproszona, odpowiadać na pytania i gdyby komisja regulaminowa stwierdziła, że powinno mi się ten immunitet odebrać, to wtedy idzie to na wokandę sejmową i wtedy posłowie głosują za odebraniem lub nie odebraniem immunitetu. Na razie nie ma takich sygnałów, żeby to miało mieć miejsce. Zobaczymy.
A nie żałuje pani tego swojego czynu?
W ogóle nie żałuję. Pani redaktor.
Ale przeprotestować można było przed kościołem. Też pani by została zauważona.
Pani redaktor, ja nie zrobiłam. Może inaczej. Przede wszystkim nie byłam tam z tak zwanymi, jak pani powiedziała przed chwilą, hasłami proaborcyjnymi. Ja weszłam tam do kościoła, żeby przekazać pewną informację dla kobiet, które są w kościele, że zawsze powinny same decydować. Koniec. Hasło kobieta powinna decydować nie jest jakimś strasznym hasłem, tak? Ten nasz manifest, który zrobiliśmy razem z Piotrem, był zrobiony w sposób bardzo kulturalny, grzeczny, nikomu nie przeszkadzaliśmy. Msza nie została przerwana i uważam, że nic złego się nie wydarzyło, dlatego że to Kościół doprowadził do tego, że polityka jest w Kościele, bo Kościół się wtrąca w nasze życie, Kościół
Ale
bardzo
to jest
często...
Ale to miejsce kultu, nie pomyślała pani o tych ludziach, którzy tam się modlili na przykład?
Pani redaktor, ale ja też jestem w tej wspólnocie kościelne jeszcze. Tak? Jestem też w statystykach kościoła, tak? Jeszcze nie dokonałam aktu apostazji i mam prawo, tak jak każda osoba, która jest w tej wspólności, po prostu tam wejść. Nie zrobiłam tam żadnej burdy, nie hałasowałam, nie krzyczałam, bo już tak naprawdę narasta jakieś... Słyszę, że, że jest mnóstwo informacji o jakichś po prostu niewiadomych rzeczach, które się tam wydarzyły, ale powiem wam jedną ciekawą rzecz. Okazało się, że w trakcie tej mszy byli nasi znajomi, tak, którzy powiedzieli, że to było zrobione w sposób bardzo elegancki i absolutnie nie mają nic przeciw temu i jeżeli Wysoki Sąd będzie chciał ich posłuchać, to z chęcią zeznają i o tym opowiedzą.
Czyli pani nie żałuje swojego czynu, tylko jakoś nie przypominam sobie, żeby na przykład katolicy wtargnęli do jakiegoś biura poselskiego posła lewicy, czy też posłanki lewicy.
Pani redaktor, katolicy, księża wkraczają w nasze życie. I to od dawien
dawna. Ja mówię
o
wiernych, nie mówię o przedstawicielach, nie mówię o kapłanach, nie mówię o przedstawicielach episkopatu, mówię o wiernych.
Pani redaktor, ja bym mogła napisać książkę na temat wtargnięcia do mojego biura, niszczenia mojego biura, zrywania biało-czerwonej flagi z
Ale
mojego
co, to
biura,
byli katolicy?
Oklejania mojego biura. Pani redaktor, to nie ma znaczenia, czy mówimy o katolikach, czy nie o katolikach. Naprawdę. Takie rzeczy się dzieją, tak? I można pewne rzeczy, nie wiem, prezentować w sposób, nie wiem, jakiś taki, nie wiem, agresywny. Można to robić w sposób kulturalny i ja zrobiłam to z moim mężem w sposób kulturalny i elegancki. Wyraziłam swoje zdanie na temat wtrącania się Kościoła w moje życie.
Nie wiem, czy czytała pani artykuł, duży artykuł w Gazecie Wyborczej o tym, jak funkcjonuje Komisja do Spraw Pedofilii. Ile to kosztuje, jak, na jakich zasadach tam się to odbywa, ile zarabiają członkowie tej komisji. Notabene jest to 7-letnia kadencja takiego członka, jest ich 7. Czytała pani ten artykuł?
Ja znam te wszystkie rzeczy, tak.
No i jakie są pani refleksje? Bo pensja zresztą została podwyższona, bo o podwyżkę wystąpił szef tejże komisji, żeby podwyższyć zarobki członków tejże komisji do poziomu sekretarzy stanu i Andrzej Duda, prezydent Andrzej Duda się na to zgodził. Członkowie tej komisji nazywani są ministrami. Pensja wynosi 12 600 zł, przypuszczam, że brutto, plus dodatki, choć nie wiadomo, jakie to są dodatki.
No, pani redaktor, ja byłam chyba jedyną posłanką w zeszłej kadencji, która zagłosowała przeciw powołaniu tej komisji i te wszystkie rzeczy, które teraz są publicznie dostępne, o których rozmawiamy, mówiłam już rok temu. Dlatego, że ta komisja, państwowa komisja, która została powołana przez Prawo i Sprawiedliwość, również głosami Platformy Obywatelskiej i PSL-u, w ogóle nie powinna w takim kształcie zaistnieć, ponieważ a. są w tej komisji osoby z nadania politycznego i politycy. Są tam osoby, które tym tematem tak naprawdę nigdy na serio się nie zajmowały. Mało tego, ta komisja nie ma uprawnień takich, które mogłyby pewne rzeczy wyjaśnić, dlatego wtedy byłam przeciwniczką tego i nadal jestem. Dlatego też jako Lewica zaproponowaliśmy projekt komisji z prawdziwego zdarzenia oparty na pomysłach z Australii czy z Niemiec. Ten projekt leży w Sejmie, niestety bez nadania druku i w takim kształcie, jakim my zaproponowaliśmy, komisja naprawdę działałaby serio.
No, jeśli chodzi o pieniądze, ile kosztuje, jeszcze wracam do tego, ile kosztuje utrzymanie tej komisji, zobaczymy zresztą, jakie będą efekty. Komisja ma budżet rzędu 12 milionów złotych rocznie.
Tak,
posłowie koalicji...
Tak, proszę. Tam jest w ogóle zatrudnionych przeszło 40 osób. Ja to wszystko mówiłam już rok temu, zwracałam na to uwagę. Zwracałam również uwagę na szereg innych rzeczy. Proszę sobie przypomnieć, co się wydarzyło na przykład podczas procedowania tarczy antykryzysowej. Przecież w tych tarczach antykryzysowych były przecież zmiany, które dotyczyły funkcjonowania tej komisji. Specjalna była zmiana przecież, aby jedna z osób, które teraz pełnią funkcję w tej komisji, została do tej komisji powołana. Ta zmiana polegała na tym, że dodało się taki fragment, że w komisji mogą zasiadać osoby, które dostały medal od prezydenta, tak? Ponieważ nie było innej możliwości, żeby ta osoba tak była. Więc generalnie powiem pani tak, że to jest skandal, że znaczy jak usłyszałam...
Mówimy o wiceprzewodniczącej komisji, byłej posłance tak. Kukiz 15, Barbarze Chrobak.
Tak, powiem
która
szczerze,
zresztą
że...
ma tam być taką osobą, która tym tak naprawdę wszystkim trzyma to twardą ręką.
Znaczy te informacje, które dochodzą do nas, że tam jest jakby taki mobbing pracowniczy, bo
tak,
takie
o tym pisze
historie
Gazeta Wyborcza,
dochodzą,
tak.
To jest, uważam, straszne i trzeba na pewno to sprawdzić. Uważam, że skandalicznym jest to, że członkowie tej komisji, nie robiąc jeszcze nic, zaaplikowali o to, aby dostać podwyżki i że prezydent się na to zgodził akurat w trakcie w ogóle trwania pandemii, uważam za też decyzję skandaliczną. Natomiast Ja powiem pani tak, my z Agatą Diduszko-Zyglewską przypatrujemy się działaniom tej komisji. Mamy przygotowany cały materiał różnych historii pedofilskich wśród księży, które chciałybyśmy tej komisji przedstawić, ale obserwujemy, czy to ma sens. Z tego, co się dowiedziałam, to jeżeli chodzi o kwestie pedofilii wśród księży, to zostało zgłoszonych 9 takich wniosków przez księdza Isakowicza-Zaleskiego. To też pokazuje, że komisja w ogóle nie pochyliła się nad raportem, dokumentem, który my z Agatą stworzyłyśmy, w której właśnie te kwestie, o których teraz jest głośno w mediach, były już wtedy zawarte, nie pochyliła się również nad mapą kościelnej pedofilii, którą stworzyłyśmy w 2018 roku i która jest cały czas uzupełniana. Do dnia dzisiejszego mamy 12 milionów wejść na tą stronę i 400 przypadków przestępstw księży, którzy dokonywali właśnie przestępstw seksualnych. Więc widać ewidentnie, że ta komisja się nad tym nie pochyliła, więc być może trzeba teraz wykonać taki ruch, żeby te sprawy położyć im na tacy. Tylko czy to, tylko wie pani, z tą komisją jest tak, że ona tak naprawdę nie robi dwóch podstawowych rzeczy. Nie zajmuje się ofiarami i nie walczy o zadośćuczynienie dla tych ofiar. I w przypadku akurat księży czy biskupów nie ma narzędzi do tego, aby na przykład wejść do diecezji i wydobyć archiwa. Nie ma narzędzi, które mogłyby doprowadzić do tego, że na przykład biskupi, kolejni biskupi mogliby stanąć na przykład przed sądem za to, że doprowadzili do sytuacji takiej, że nie poinformowali. A przecież generalnie biskupi powinni za to odpowiadać przed sądem.
Czyli trochę półślepa, można powiedzieć, trochę tak, słuchając pani, ta komisja do spraw pedofilii, skoro nie ma takich narzędzi. Są pytania również jeszcze od... jeszcze zapytam, co pani sądzi o tym pomyśle byłej koleżanki z Wiosny, chociaż akurat pani nigdy do Wiosny nie wstąpiła, natomiast startowała z...
Jestem w Wiośnie.
Jest pani w Wiośnie. No, to wytykała pani Paulinie Hennig-Klosce, że zdradziła Petru, to zdradzi Hołowni, a pani przecież też była w Nowoczesnej Petru, a teraz jest w Wiośnie Roberta Biedronia. Chociaż będzie, jak rozumiem, jakieś zespolenie miało nastąpić. Zjednoczenie.
No właśnie to jest ta różnica. Zaczynałam w Nowoczesnej i nigdy nie zdradziłam swojego lidera. Nigdy. Zawsze byłam z tym liderem, z którym wchodziłam wtedy w zeszłym parlamencie, czyli z Ryszardem Petru. I to jest ta różnica. Ja mówię o pewnej zdradzie odnośnie lidera, który wprowadził nas wszystkich do Sejmu i koniec, kropka. To, że ktoś przechodzi z partii do partii, to nie jest problemem, tak? Oczywiście jest problemem w momencie, kiedy to robi w trakcie kadencji. Ja przypomnę, że jak oddawałam legitymację Nowoczesnej, to nie przeszłam do żadnej innej partii, nie przeszłam do Platformy Obywatelskiej, nie przeszłam do PSL-u. No nie, założyłam swoje małe koło, które nazwaliśmy teraz i w tym swoim małym ogródku robiłam politykę. I jestem w Wiośnie od zeszłego stycznia, dlatego że to Wiosna dała mi możliwość reelekcji, kandydowania i dziękuję za to Robertowi Biedroniowi. I teraz wspólnie z Biedroniem, z Czarzastym i Zandbergiem budujemy nową lewicę. Z czego się bardzo cieszę, bo zawsze tego chciałam.
A co pani sądzi o pomyśle europosłanki Sylwii Spurek, która była w Wiośnie, ale się z Wiosny wypisała, która chciałaby zakazać reklam mięsa, mleka i jaj?
Pani redaktor, Sylwia jest teraz w Zielonych, niech Zieloni się tłumaczą za jej zachowania. Ja na pewno bym nie zakazała reklam na biału, natomiast uważam, że mówienie o zdrowym odżywianiu, o wegetarianizmie, o weganizmie jest okej, tylko trzeba to robić w taki sposób, żeby nie zrażać ludzi do siebie takimi, powiedzmy, radykalnymi działaniami, jakie robi Sylwia Spurek.
No i są pytania oczywiście od słuchaczy. Luka pyta, co według pani jest dobre w rządach PiS-u? Tylko proszę bez odpowiedzi nic.
Ale to ja bym musiała się nad tym zastanowić trochę dłużej. Nie wiem, co jest dobre w rządach PiS-u. Ja naprawdę nie widzę nic tam dobrego.
500 plus?
Z 500 plus jest sytuacja taka, że przypomnijmy sobie historię. Przede wszystkim 500 plus nie wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość, tylko profesor Julian... No teraz nie pamiętam jego nazwiska, bo on ma, ale to wymyślił pewien profesor, a Prawo i Sprawiedliwość nie myślało o tym programie w sposób taki systemowy, tylko raczej na samym początku, jak była kampania, to pamiętam, był to jakby pomysł taki marketingowy. Dopiero później, jak weszliśmy do Sejmu, zaczęto się zastanawiać, czy co zrobić w ogóle z tym 500+, skoro obiecaliśmy. I wtedy dopiero zaczęto wymyślać. Tak i wymyślono, że 500+, to będzie program demograficzny. Wiemy już, że tak nie jest. Natomiast rzeczywiście te 500+, bardzo wielu rodzinom pomogło wyjść nie chcę powiedzieć z biedy, ale na pewno pomogło w sytuacji takiej materialnej wielu rodzinom. I słyszałam zresztą, że są jakieś pomysły Prawa i Sprawiedliwości, żeby coś z tym zrobić. Nie wiemy jeszcze jakie. Ponoć chcą to zrobić przed wyborami w 2023 roku, więc zobaczymy.
Może 600 plus waloryzacja.
Nie wiemy jak będzie, natomiast na pewno nikt z polityków, którzy będą rządzili od 2023 roku, nie zrezygnuje z tego programu, bo ten program jest popularny wśród ludzi i trzeba po prostu go zachować.
Borsuk pyta, oglądałem panią w trakcie protestów. Czy właściwe wydaje się pani naskakiwanie na policjantów, podburzanie ludzi? Mam wrażenie, że część posłów traktuje swoje immunitety jako licencję na bycie ponad prawem i hańbę pełnienie tej zaszczytnej funkcji. Pozdrawiam cieplutko.
Ja jestem na ulicach, na protestach od 2016 roku i nigdy nie widziałam, żeby poseł czy posłanka naskakiwał na policjanta w trakcie interwencji poselskiej, więc nie wiem skąd taka informacja, że ktoś naskakuje. Posłowie i posłanki, cieszę się z tego bardzo, że w tej kadencji jest ich więcej, używają swojego immunitetu do tego, aby stanąć w obronie obywatela i obywatelki i to jest okej, bo uważam, że to jest po prostu naszym obowiązkiem. W momencie, kiedy ktoś jest nie wiem, ciągany na ulicy, bity. Ja widziałam, pani redaktor, tyle najróżniejszych strasznych sytuacji, że włos się jeże na głowie i moim obowiązkiem jest wtedy stanąć obok takiej osoby i mówiąc tak kolokwialnie, przysłowiowo, chronić tę osobę swoim ciałem po prostu i negocjować również z policjantem w sytuacji krytycznej. I to robimy.
Jan pyta, większość klubu Lewica zagłosowała za podwyżkami dla posłów. No proszę podać trzy powody, dlaczego niby pani na to zasługuje jako posłanka.
Matko, ten taki stary temat.
No ja ale nie uważam, zostanie to wam zapomniane.
Nie,
zwłaszcza,
ja
że to
mówię.
Lewica.
Zagłosowały inne też kluby. Ja powiem tak, mojego zdania na temat wyższych pensji dla całej administracji, dla rządu. Ja się mam takie same zdanie. Uważam, że powinni zarabiać
więcej. Ale mówimy teraz
więcej
o podwyżkach dla posłów.
Tak, dla posłów, a ja mówię o posłach, o ministrach, o premierze, o prezydencie. To powinno w którymś momencie być
tylko
załatwione.
Tylko może nie akurat
dokładnie,
w trakcie pandemii, dokładnie, kiedy ludzie po prostu muszą zaciskać pasa. No, to był pomysł księżycowy.
Tak, to był pomysł księżycowy, to był pomysł zły i w ogóle nie powinniśmy się wtedy nad tym pochylać. Natomiast te kwestie w którymś momencie trzeba będzie załatwić. Ja przypomnę, że wtedy podskakiwał jak kogucik Szymon Hołownia, który mówił, że przedstawi swoje propozycje, bo to jest takie straszne, że opozycja w Sejmie zagłosowała za tym pomysłem i generalnie nic z tą kwestią nie zrobił, dlatego że to jest taki gorący kartofel, którego nikt nie chce chwytać, a ja uważam, że powinna się na ten temat odbyć debata i powinno być to wprowadzone od kolejnej kadencji. Nie teraz, tylko od kolejnej kadencji, bo to jest temat, który nie jest rozwiązywany od 98 roku. Chyba.
Karol pyta, co pani jako aktywistka na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści uczyniła wobec działań Marty Lempart, słów wypier, tam dalej, wobec policjantów, opluwania i tym podobne. Czy ta mowa nienawiści jest lepsza?
Ja nie wiem, nie widziałam, żeby Marta Lempart opluła policjanta. Ja rozumiem i wiem, do jakiej
słowa
sytuacji.
Słowa niecenzuralne padają podczas tych protestów.
Pani redaktor, ja też używam słów niecenzuralnych i większość polityków używa słów niecenzuralnych. Nie bądźmy... Nie bądźmy po prostu świętymi krowami. Politycy też przeklinają. Natomiast to, że podczas tych protestów były wulgaryzmy, które wydobyły się z ust młodych ludzi, ale również kobiet, to naprawdę nie jest, pani redaktor, nic złego i ja jakby nie widzę w tym żadnego problemu. My już grzeczne byłyśmy, tak? I to była taka emocja, którą trzeba było wyartykułować. I to nie jest emocja, która bije, która gwałci, która rani fizycznie drugą osobę.
I kolejne pytanie od słuchacza. Mówi pani, że interesuje się tematyką osób niepełnosprawnych. To proszę wyjaśnić skrót PFRON.
O matko. Państwowy Fundusz, zapiszę sobie. Państwowy Fundusz Rodziców Osób Niepełnosprawnych.
Kto jest prezesem? Ja nie
wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia.
I proszę wymienić jeszcze trzy największe fundacje zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym.
Nie mam zielonego pojęcia, z głowy nie powiem.
Ale pani jeszcze się zajmuje w takim razie tą tematyką dla osób
niepełnosprawnych? Pani redaktor, tak, przychodzą do mnie osoby z problemami z niepełnosprawnościowymi, indywidualne i wtedy, kiedy mogę, takim osobom pomagam. Zresztą dlatego dla tej osoby, która tutaj mnie o to pyta, chcę powiedzieć, że współpracuję z Iwoną Hartwig, która ma biuro dwa piętra nade mną. I
co z tej współpracy wynika?
Wie pani co, my, nasze biura, nie wiem jak Iwona, powiem za siebie, do mojego biura poselskiego indywidualnie przychodzą, dzwonią ludzie z najróżniejszymi problemami związanymi właśnie z niepełnosprawnością. No i indywidualnie na tyle, na ile możemy, pomagamy. To są tak najróżniejsze sytuacje. Wiadomo, że przepisów nie zmienimy, tak? Teraz złożyliśmy przepis, ustawę, Kasia Kotula złożyła kilka dni temu, właśnie związaną z osobami z niepełnosprawnościami.
Chodzi ale to Katarzyna Kotula, nie pani.
Tak, dlatego że ja zajmuję się w tym Sejmie trochę innymi sprawami, natomiast w momencie, kiedy ktoś przychodzi do mnie do biura, to ja się zawsze nad tym pochylam i staram się pomóc w najróżniejszy sposób, ale to są sprawy totalnie indywidualne.
Tyle pani mówi o prawach kobiet, to jest kolejne pytanie do pani jeszcze. A ile razy pani interweniowała w sprawie tego, tak to jest napisane, że kara za gwałt jest mniejsza niż za fałszowanie pieniędzy?
Nigdy nie miałam do czynienia z taką interwencją.
No tak, ale można złożyć jakiś projekt, prawda? Można też zebrać, można napisać taki projekt, można też prosić innych posłów, żeby się pod takim projektem podpisali, czy nie należałoby jednak ta jej kary za gwałt podwyższyć?
Pani redaktor, zmiana definicji gwałtu powinna być zrobiona już dawno temu. Od 3 miesięcy w klubie Lewicy prowadzi konsultacje nad ustawą Anita Kucharska-Dziedzic i 8 marca ta ustawa będzie przedstawiona przez klub Lewicy. Zresztą akurat...
Ale to znowu nie pani.
Ale ja nie muszę wszystkiego robić. Ja się mega cieszę, że jestem w klubie, w którym inne posłanki zajmują się tymi wszystkimi sprawami. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, że w klubie Nowoczesnej, no niestety byłam bardzo osamotniona, a tutaj mam 20 świetnych, merytorycznych posłanek Lewicy, które zajmują się poszczególnymi...
Dlaczego pani była osamotniona w klubie Nowoczesnej?
No z moimi poglądami byłam bardzo osamotniona.
No przecież Nowoczesna była... Prezentowała się jako taka partia jednak prorynkowa, liberalna, ale to nie ma światopoglądowo.
No właśnie prezentowała się, a jak przychodziło od słów do czynów, to się okazało, że jest średniowieczna i to no i było niekomfortowo, ale nie ma sensu wracać do tego, co było. Ja starałam się...
To Ryszard Petru też był średniowieczny?
Nie, właśnie nie. Ryszard Petru zawsze stał po mojej stronie i zawsze bronił moich poglądów.
I był za liberalizacją aborcji? Prawa do aborcji?
Już wtedy tak, udało mi się go przekonać, jak byliśmy w zeszłej kadencji, jest za liberalizacją prawa aborcyjnego, tak.
To jeszcze ostatnie pytanie. Czy przestała pani wierzyć w siłę polityki wolnorynkowej, skoro przyszła pani z Nowoczesnej do Lewicy?
Powtórzę po raz setny albo etny. To, że byłam w Nowoczesnej, nie znaczy, że byłam liberałką. Ja nigdy nie byłam liberałką. To Ryszard Petru dał mi możliwość startowania ze swojej listy.
Czyli nieważne były poglądy, ale ważne było, że można wystartować z listy Nowoczesnej, nowej partii Ryszarda Petru.
Nie, Ryszard zaproponował mi budowanie lewicowego skrzydła w Nowoczesnej. Taka jest historia i rzeczywiście to robiłam. I zawsze szanował moje poglądy, takie socjaldemokratyczne i lewicowe, za co mu będę wdzięczna i dlatego nigdy go nie zdradziłam, wracając do zdrady Pauliny.
Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, kiedyś w Nowoczesnej, potem w partii Teraz, też to była partia Ryszarda Petru, była z nami. Nieustająco oczywiście życzę zdrowia dla pani rodziny.
Wzajemnie.
Dobrego dnia, kłaniam się.
Wzajemnie, do widzenia.